niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jesteśmy, trwamy, wędrujemy, pielgrzymujemy. To już kolejny, już ósmy dzień naszej pielgrzymki. Wracamy od Maryi do Józefa. Wracamy do naszego domu. Wczoraj mówiliśmy sobie o parafii, o tym, że to jest ten właśnie nasz najmniejszy kościół, do którego należymy. Dziękowaliśmy Panu Bogu za naszego proboszcza, za naszych księży, kapłanów, za siostry zakonne, za tych wszystkich, którzy są zaangażowani w życie naszej parafii. Sami też chcemy jeszcze bardziej się w to życie parafii angażować. Chcemy tworzyć kościół, przecież człowiek jest drogą Kościoła. Jak powiedział święty Jan Paweł II, Kościół jest dla nas darem, jest łaską, jest sakramentem naszego zbawienia i chcemy w ten sakrament, w ten wielki dar też się jak najbardziej angażować, dziękując Bogu za to, że na tej drodze naszej wędrówki, pielgrzymki przez naszą codzienność, przez naszą doczesność, do wieczności wędrujemy razem, doświadczając też wielkiego wstawiennictwa całego Kościoła triumfującego, modląc się za Kościół cierpiący w czyśćcu. Pamiętamy o naszych zmarłych, o naszych przodkach. Chcemy wypraszać im łaskę jak najszybszego oglądania wyraźnie twarzy Pana Boga w Królestwie Niebieskim. Zanim przejdziemy dalej, posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, wersety od 41 do 52. Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem przyszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chwała Tobie, Chryste, bo Panie Jezu, Ty też byłeś na pielgrzymce i pewnie nie raz wędrowałeś na święto Paschy do Jerozolimy. Słyszeliśmy o tym w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza. Chwała Tobie za to, że byłeś posłuszny swoim rodzicom, że wróciłeś z nimi do Nazaretu. I tam dokonywał się, w tym domu, w Nazarecie, dokonywał się Twój wzrost, Twój postęp w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Dzisiaj, moi drodzy, chcemy szczególnie spojrzeć na Kościół jako moją rodzinę i spojrzeć na rodzinę jako Kościół. Mówiliśmy sobie też o tym w drugim dniu naszej pielgrzymki, kiedy wspominaliśmy obrzęd chrztu, i to, że to nasi rodzice nas do chrztu przynieśli, że to ich była decyzja, że my zostaliśmy ochrzczeni w wierze naszych rodziców. Ta wiara do chrztu jest konieczna. Chcemy dziękować również i dzisiaj za nasz rodzinny dom, który jest też takim domowym kościołem, bo to jest pierwszy kościół, w którym my jakoś poznajemy Pana Boga, w którym uczymy się modlitwy, w którym doświadczamy spotkania z Bogiem. Dziękujemy Panu Bogu za rodzinę. Cieszę się, że jesteśmy słuchaczami Radia Rodzina, że tworzymy tą rodzinę radiową też, naszą diecezjalną, że stworzyliśmy, tak uważam, że się udało stworzyć taką piękną rodzinę też pielgrzymkową. Mówię tutaj o pielgrzymach naszej diecezjalnej pielgrzymki, ale też o wszystkich pielgrzymach duchowych, że mamy ze sobą taką jedność, łączność, przeciwną, piękną łączność, jedność duchową, że możemy się ze sobą łączyć, wspierać, modlić za siebie nawzajem, że stworzyliśmy pielgrzymkową rodzinę. Moi drodzy, jak mówimy o rodzinie, to w tym roku będziemy przeżywać wyjątkowe wydarzenie. Już 10 września będzie beatyfikacja rodziny Ulmów. Wyjątkowa rodzina, która dała świadectwo swojej wiary, a przede wszystkim świadectwo nadziei życia wiecznego i ogromnej miłości do bliźniego. I to jest rodzina, która została zamordowana w czasie II wojny światowej, ponieważ ratowała Żydów, ratowała tych, którzy byli bardzo narażeni na śmierć i tak naprawdę oddali za nich swoje życie. To będzie przedziwna beatyfikacja, bo będzie to po raz pierwszy beatyfikowana cała rodzina Wiktoria i Józef Ulma i ich dzieci Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia. I także będzie beatyfikowane, jeszcze nienarodzone, ale noszone pod sercem Wiktorii, ostatnie ich dziecko. Chciałbym podzielić się z wami słowami, które napisał pasterz Kościoła Przemyskiego, arcybiskup Józef Michalik, na temat tej rodziny. Posłuchajmy tych słów. Markowa jest wioską jak wiele innych w archidiecezji przemyskiej i w Polsce, a rodzina sług bożych Józefa i Wiktorii Ulmów podobna do innych rodzin swego czasu. Jednak atmosfera tej i każdej wioski miała i ma zawsze poważny wpływ na styl życia swoich mieszkańców. Józef Ulma ukończył szkołę rolniczą, był bardzo zaradny i pracowity, bo ludzie w Markowej zawsze cenili pracę na roli i porządek. Interesował się nowościami technicznymi i postępem w rolnictwie, aby swoją pracę uczynić bardziej owocną. Tuż przed wybuchem II wojny światowej poważnie powiększył gospodarstwo, zamierzając się przenieść na wschodnie rubieże Polski, gdyż widział w tym większe szanse dla swojej rodziny. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, a przy tym bardzo otwartym na sprawy i ludzi. To, czego sam się nauczył, zaraz bezinteresownie przekazywał innym, chociaż w domu żyło się bardzo skromnie. Nieustannie się dokształcał, wiele czytał, a nawet prenumerował wiedzę i życie. W 35 roku życia ożenił się z młodszą o 12 lat Wiktorią i odtąd rodzina stała się największą miłością jego życia. Widać to na licznych fotografiach, które sam zresztą wykonał. Na początku września 1939 roku do Markowej wkroczyły wojska okupacyjne. Rozpoczęły się drastyczne rządy Niemców, którzy intensywnie próbowali pozyskać mieszkańców wioski na Volksliste, jako że większość nazwisk brzmiała dla nich dość swojsko. Wszystko bezskutecznie. Tymczasem ta dobrze zorganizowana wioska i w nowej, trudnej sytuacji okazała swój osobliwy charakter. Zaczęto organizować patriotyczny, podziemny ruch oporu, a cała społeczność zdecydowanie negatywnie oceniała posunięcia niemieckich okupantów. Dla prostych, uczciwych i wychowanych na ewangelicznych zasadach ludzi nie do przyjęcia była niesprawiedliwość i okrucieństwo stosowane wobec wszystkich, poczynając od Żydów. W wiosce żyło około 30 rodzin żydowskich. Część z nich już w 1939 roku opuściła swe domy, wypełniając polecenia okupanta. Pod koniec 1941 roku wobec pozostałych rozpoczęto represje. Za udzielenie im pomocy groziła kara śmierci. Na oczach mieszkańców wioski urządzono krwawe polowania na Żydów i wykonywano egzekucje. Pomimo to mieszkańcy Markowej nie zamknęli ani serc, ani drzwi do swoich domów. Odwiedziny posterunkowych i komendanta z Łańcuta budziły strach, ale poczucie obowiązku wobec skrzywdzonych było mocniejsze. Markowianie nie donosili na siebie, to inni donosili na nich i dlatego do wioski raz po raz przyjeżdżali granatowi policjanci i żandarmi z Łańcuta, budząc paraliżujący strach. Niektórzy w obawie o życie własne i swoich dzieci udzielali tułającym się Żydom gościny zaledwie na kilka dni. Inni wystawiali pokarm na umówionym miejscu, ale wielu było takich, którzy na strychu lub w piwnicy przez całą wojnę ukrywali prześladowanych. Były przypadki, że włączono Żyda, zwłaszcza młodszego wiekiem, do rodziny lub jako pomocnika w pracach gospodarskich. Tak przechował się Abraham Romek, który do dziś odwiedza Markową i daje piękne świadectwo przyjaźni, życzliwości i wierności prawdzie o czasach, które były gehenną i dla Żydów, i dla Polaków. Z okien domu Józefa i Wiktorii Ulmów widać było dokładnie egzekucje wykonywane na Żydach, którzy uprzednio kopali dla siebie groby. Ulmowie nie przestraszyli się tego drastycznego obrazu, ale ze współczucia wobec prześladowanych, mając już na utrzymaniu 6 nieletnich dzieci, przyjęli na strych swego niewielkiego domu 8 Żydów, 3 bliskich sąsiadów i 5 mężczyzn z Łańcuta. Zachowanie ścisłej tajemnicy w takich okolicznościach było wprost niemożliwe. Wszyscy sąsiedzi wiedzieli lub domyślali się, że obce twarze pojawiające się na podwórzu powinny pozostać niezauważalne. Najtrudniej było te tajemnice ukryć przed dziećmi, ale i one w ten sposób uczyły się gotowości do ponoszenia ofiar. Żydów, których przechowywali Ulmowie, znał jeszcze przed wojną posterunkowy z Łańcuta. Prawdopodobnie to on powiadomił Niemców o miejscu ich ukrycia. W nocy 24 marca 1944 roku żandarmi zorganizowali furmanki i w kilkunastoosobowej grupie dotarli tuż przed świtem do gospodarstwa Józefa Ulmy. Miało się dokonać najgorsze. Najpierw zastrzelono 8 Żydów oraz Józefa i Wiktorię Ulmów, potem kolejno 6 płaczących dzieci. 7 zginęło w łonie matki, która zaczęła je rodzić. Razem zginęło 17 osób. Oddali życie za innych. Niezwykła rodzina i niezwykłe wydarzenie, które w tych okrutnych czasach wcale nie było rzadkością. Ludzie narażali się i oddawali swoje życie dla ratowania innych. Dziś niekiedy próbuje się zafałszować historię naszych ludzi i ziem. Kto ma prawo powiedzieć, że Ulmowie byli wychowani w antysemityzmie? Chodzili przecież do polskiej szkoły i do pobliskiego kościoła w każdą niedzielę. Józef i Wiktoria, jak ludzie pamiętają, od najwcześniejszych lat uczyli swoje dzieci modlitwy, znali przykazania Boże, a przykazanie miłości bliźniego zastosowali w swym życiu aż do końca. Warto wspomnieć, że i ten kolejny mord na Ulmach nie zachwiał odwagi i życzliwości polskich gospodarzy w Markowej, chociaż musiał paraliżować strachem, którzy dalej narażali się, przechowując Żydów. W Markowej, jak mówią świadkowie, przeżyło ich do końca wojny przynajmniej 20. Trwa proces beatyfikacyjny Ulmów, niezwykłej, a zarazem zwyczajnej polskiej i katolickiej rodziny, która miłość bliźniego w najtrudniejszych okolicznościach praktykowała w sposób heroiczny aż do końca, aż do ofiary z życia i dla innych. Jakże wiele zawdzięczamy takim rodzinom. Ważne jest i dziś odkrycie i umiłowanie powołania rodziny, miłość do kolejnego dziecka, umiłowanie trudu ojcostwa i macierzyństwa jest fundamentem zdrowego człowieczeństwa, warunkiem rozwoju człowieka i nadzieją na ład społeczny. Kiedy zamiera wrażliwość na dziecko, umiera chęć do ofiary, rozkwita egoizm, a stąd już tylko krok do mrożącej ludzkie relacje nienawiści. Słudzy Boży, Józef i Wiktoria świadczą, że nie ma takich sytuacji, w których wzajemna miłość małżonków nie może się rozwijać i owocować nowym życiem i że nie ma takiej sytuacji, w której bylibyśmy zwolnieni od pomocy biedniejszym od nas. Tyle ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, tak pięknie opowiedział nam o rodzinie Ulmów. Ja kiedy dotarłem do tego tekstu, tak naprawdę nie chciałem go tutaj jakoś parafrazować. Te słowa mi się bardzo spodobały, dlatego tak w całości chciałem się nimi z wami podzielić. One pokazują, jak bardzo ważna jest rodzina, jak bardzo ważne są rodzinne relacje, jak bardzo ważna jest wspólna rodzinna modlitwa. Kiedy mieszkałem w Irlandii, pamiętam, że wiele osób mi o tym mówiło. Takie jest powiedzenie po angielsku: "The family who prays together stays together". To znaczy, rodzina, która się razem modli, razem pozostaje. Że to jest fundament jedności rodzinnej, wspólna modlitwa. I powiem wam szczerze, że naprawdę byłem pod wrażeniem, bo różne rzeczy można słyszeć właśnie czy o Irlandii, czy w ogóle o kościele na zachodzie Europy, ale ja byłem pod wielkim wrażeniem, że w bardzo wielu domach do tej pory jest wspólna, codzienna modlitwa różańcowa. Pamiętam, odwiedzałem taką starszą panią z komunią zawsze w pierwsze piątki i ona się zawsze cieszyła, bo sobota to był taki dzień, kiedy zjeżdżała się u niej rodzina, przyjeżdżały jej dzieci, wnuki i ona też jakieś tam piekła jakieś ciasto na to spotkanie, ale mówiła mi, że zawsze to spotkanie rozpoczyna się od wspólnej modlitwy różańcowej, gdzie dzieci przyjeżdżają do swojej mamy, wnuki do swojej babci i zanim rozpocznie się spotkanie towarzyskie, jest wspólna modlitwa. I w wielu domach w Irlandii, Bogu dziękować, tak cały czas się dzieje. No i właśnie dzisiaj warto sobie zadać pytanie, na ile mój dom jest też moim kościołem? To znaczy, na ile ja w moim domu, w mojej rodzinie doświadczam spotkania z Panem Bogiem. Człowiek jest drogą Kościoła. Ten Kościół to nie tylko biskup, papież, to nie tylko mój proboszcz, to nie tylko siostry zakonne, nie tylko osoby gdzieś zaangażowane, ale to ma być mój dom. Mój dom ma być domowym Kościołem. przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy należą do domowego kościoła i też doświadczają Bożej łaski przez tego typu formacje. No właśnie, mój dom, czy mój dom jest domem modlitwy, czy mój dom jest domowym kościołem, czy w moim domu jest miejsce na wspólną modlitwę. I moi drodzy, dzisiaj chcemy prosić Pana Boga i Matkę Najświętszą, także wzywając wstawiennictwa sług Bożych, za chwilę beatyfikowanych, Wiktorii, Józefa, Ulmów, ich dzieci, Stasia, Basi, Władzia, Franusia, Antosia, Marysi i tego ostatniego dziecka, które było w drodze, żeby wyprosili nam właśnie łaskę, żeby nasze rodziny były rodzinami, w których trwa modlitwa, też modlitwa wspólna, w której się razem modlimy, w której razem przeżywamy naszą codzienność, otwierając się na Bożą łaskę. Chcemy prosić Matkę Najświętszą, od której pielgrzymujemy, i świętego Józefa, żeby wypraszali naszym rodzinom łaskę świętości. Tak jak beatyfikowana będzie rodzina Wiktorii, Józefa, Ulmów, ich dzieci, żebyśmy i my mieli takie ogromne pragnienie w sercu, że ja też chcę, żeby moja rodzina była święta, że ja też chcę, żeby moja rodzina była tym domowym kościołem, że ja też chcę, żeby w moim domu, oprócz tego, że razem spożywamy posiłek, że siadamy do stołu, że rozmawiamy, że dzieje się nasza codzienność, że w moim domu, w mojej rodzinie jest też wspólna modlitwa. Otwieranie się na Bożą łaskę w tej modlitwie wspólnej. Moi drodzy, ja mam też takie doświadczenie modlitwy wspólnej. Modlę się z moim przyjacielem, modlę się z moimi znajomymi. Bardzo lubię też się modlić wtedy, kiedy odwiedzam kogoś w domu. Też mam rodzinę w Kępnie, w parafii, gdzie nie ma takiej opcji, żebyśmy się nie pomodlili, jak ja tam jestem u nich, jak idę na kolację, czy po prostu ich odwiedzam. Zawsze jest wspólna modlitwa i to nas bardzo buduje. To jest naprawdę wielkim darem. Nie rezygnujmy ze wspólnej modlitwy. Niech nasze domy, nasze rodziny będą doświadczaniem Bożej łaski, która przychodzi wtedy, kiedy my się na to otwieramy, przede wszystkim modląc się. Nie bójmy się, nie wstydźmy się, nie obawiajmy się modlitwy wspólnej, nie obawiajmy się tego, żeby tą modlitwę proponować. Tak jak proponujemy sobie, słuchaj, zrobić ci kawę, napijesz się herbaty, może ci tutaj coś podam z obiadu, to żebyśmy też sobie proponowali, słuchaj, pomódlmy się razem, odmówmy dziesiątkę różańca, odmówmy litanie, prośmy Boga razem o łaskę. Gwarantuję wam, siostry i bracia, jak będzie wspólna modlitwa, będą strumienie Bożej łaski spływać na wasze domy. Pan Bóg tego chce, a my chciejmy otwierać nasze serca na Bożą łaskę. Niech przykład błogosławionej rodziny Ulmów też nas umocni do tego, żebyśmy żyjąc z Panem Bogiem na co dzień, byli też bardzo otwarci na potrzeby drugiego człowieka i w naszej codzienności w pełni realizowali przykazanie miłości, miłości Boga i bliźniego. Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Błogosławieni Wiktorio, Józefie, Stasiu, Basiu, Władziu, Franusiu, Antosiu, Marysiu i ty ostatnie, bez imienia, nienarodzone jeszcze dziecko, módlcie się za nami.